zegarze, 6 minut po godzinie 18. W kalendarzu upalna niedziela, 19 dzień czerwca i dokładnie 170 dzień 2022 roku. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. W pierwszej części spotkania ze sportem i muzyką na naszej antenie mówić będziemy o wielkich międzynarodowych imprezach w stolicy Wielkopolski, czyli o Pucharze Świata Wioślarzy na poznańskiej Malcie, a także o wielkich zawodach jeździeckich Forfule 2022 na poznańskim hipodromie Wola. Nie zabraknie także raportów z naszych drużyn ekstraklasy, czyli mówić będziemy o poznańskim Lechu i o Warcie Poznań. Zajrzymy także na żużlowe tory, by emocjonować się meczami ligowymi, m.in. derbami Wielkopolski drugoligowców, które wczoraj odbyły się na Golęcinie. Będzie o superlidze hokeistów na trawie. Zajrzymy także na korty i to niekoniecznie w sprawie Huberta Hurkacza, ale na przykład młodzieżowych mistrzostw Polski, które zakończyły się na kortach AZS-u przy ulicy Noskowskiego. Nie tylko będzie o tenisie ziemnym, ale także o tenisie stołowym i o drużynie z podlęszczyjskiej miejscowości Dąbcze. Rozmawiać będziemy o sporcie w stolicy Wielkopolski z wiceprezydentem miasta panem Jędrzejem Solarskim. Powiemy także o podnoszeniu ciężarów. Spotkamy się z mistrzem świata w sportach walki w Muay Thai, dokładnie Łukaszem Radoszem. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będziemy Państwa zapraszać także na sportowe studia oraz na bieg poświęcony pamięci czerwca 1956 roku. To wszystko do 20 w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Czas i pora na najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Ponad stadionem przy Bułgarskiej pojawił się biały dym. Lech Poznań ma już oficjalnie nowego trenera. John van den Brom w niedzielę wylądował w stolicy Wielkopolski, podpisał 2-letni kontrakt i w poniedziałek ma poprowadzić pierwszy trening. 55-letni Holender w przeszłości zdobył mistrzostwo Belgii z Anderlechtem Bruksela i puchar tego kraju z drużyną Henk. Jutro kolej już rozpocznie 9-dniowe zgrupowanie w Opalenicy, a pierwszy oficjalny mecz 5 lipca przeciwko Karabachowi Agdam. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP na trawiastych kortach w Halle. Polak w finale zdecydowanie pokonał lidera światowego rankingu Rosjanina Daniła Miedwiediewa 6-1 i 6-4. Z kolei Magdalena z AZS-u Poznań pokonała Dankę Kowinicz z Czarnogóry 7-6 i 6-1 i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Eastbourne. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem 17 Amerykanka Alison Risk. Trzy polskie osady znalazły się na podium zawodów Pucharu Świata w wioślarstwie, które odbyły się w Poznaniu. Drugą pozycję zajęli Fabian Barański i Mirosław Ziętarski w dwójce podwójnej, a na trzecich pozycjach pasowały się inne męskie osady. Czwórka podwójna, której trenerem jest poznaniak Aleksander Wojciechowski, oraz ósemka, w której pływało aż sześciu zawodników Poznani. Włoch Emanuele Gaudiano na koniu Szalu wygrał konkurs o Grand Prix Poznania podczas zawodów Forfule na Woli. Impreza trwała przez cały weekend. Przypomnę, że w sobotę najlepszy w memoriale Macieja Frankiewicza był Arkadiusz Fimmel z Komornik. Rafał Majka na drugim miejscu zakończył kolarski wyścig dookoła Słowenii. Triumfował zawodnik gospodarzy i klubowy kolega Polaka z Team Emirates, Tadej Pogaczar. Na ostatnim, piątym etapie również zwyciężył Pogaczar. Od 18 w Kolonii trwa finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Łomża Vive Kielce gra z FC Barceloną. Na razie 8 minuta tego spotkania i prowadzenie Katalończyków 5-3.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz zaczynamy muzycznie, a później nasz reporter Wojciech Bernard zabierze Państwa na te poznańskie jezioro maltańskie, gdzie zakończyły się zawody wioślarskiego Puchar Świata. To za 2,5 minuty.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
Ponad 600 zawodników z 34 państw rywalizowało na poznańskiej Malcie w pucharowych zawodach. W finowych wyścigach wystartowało 8 polskich osad. Najlepiej wypadła dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Fabian Barański, która zajęła drugą lokatę. Panowie, niedosyt, że znów nie udało się dogonić Chorwatów, czy też zadowolenie, że to drugie miejsce jednak wywalczone dosyć pewnie?
No, nie można powiedzieć, że jesteśmy w pełni zadowoleni, ale też nie jesteśmy niezadowoleni, bo spełniliśmy swój plan jakiś, tylko no, brakuje nam jeszcze troszkę zdrowia, jesteśmy w takim średnim przygotowaniu. przygotowaniu na razie fizycznym i liczymy na to, że im dalej będzie sezon, tym nasza forma będzie rosła i będziemy się zbliżać tych Chorwatów, a nawet liczymy na to, że ich gdzieś tam przegonimy na mistrzostwach Europy albo mistrzostwach świata, jeżeli oczywiście startujemy w deblu.
Ta kolejność taka sama jak w Belgradzie. Dzisiaj wydaje mi się, że jednak dystans do Chorwatów był odrobiny większy niż ostatnio.
No tak, no dystans był większy, ale wyścig wyścigowy nie jest równy. Nie wiadomo, w jakiej oni są dyspozycji, nie wiemy, w jakiej my jesteśmy dyspozycji. My się szykujemy do mistrzostw świata, mistrzostw Europy, to są nasze docelowe imprezy. Przed nami ciężki okres BPS-u, dwa razy Zakopane, gdzie naprawdę możemy zbudować bardzo dobre zdrowie i bardzo dobrą formę fizyczną, tak jak wspomniał już Mirek. Też nas cieszy to, że jesteśmy my Chorwaci i stawka, gdzieś jesteśmy na tym drugim miejscu na świecie.
Dzisiaj w Poznaniu upalna pogoda, nie przeszkadzało to na torze, prawie 35 stopni.
Było to odczuwalne, ale no jakoś poradziliśmy sobie z tą gorączką. Każdy musiał z tym się uporać, każdy miał te same warunki.
Z kolei na trzecim stopniu podium rywalizację na Malcie ukończyła czwórka podwójna Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Szymon Pośnik i Piotr Płomiński. Wydawało się, że Polacy tak skoncentrowali się na walce o pierwsze miejsce z osadą Chin, że stracili z oczu Estończyków, którzy na ostatnich metrach wyprzedzili i odbierali drugą pozycję. Piotr Płomiński.
Może i zapłaciliśmy, nie wydaje mi się za bardzo. Po prostu pojechaliśmy dobry bieg. Ta końcówka może, że Estońcy byli dosyć daleko od nas, niestety nie było widać. Walki nie mogliśmy podjąć, no ale jesteśmy zadowoleni z tego, co jest. Jechaliśmy po prostu do przodu. Po przedbiegu powiedzieliśmy sobie, że jak najmniej się oglądamy, no i realizowałem po prostu to, co było powiedziane. Motywacja jest, bo to mój pierwszy medal na pucharze. Też widać, że trzeba jeszcze dużo pracować, więc praca, praca, praca.
Na poznańskiej Malcie rywalizują także polscy parawioślarze i to całkiem niezłym skutkiem. Dwójka mieszana, Jolanta Majka i Michał Gadowski, najlepsza swojej konkurencji po zaciętej rywalizacji z Francuzami. Jeszcze tak mi się wydawało, że na 500 metrów przed metą to oni byli odrobinę lepsi, ale finisz należał do was, tak to miało wyglądać?
Tak, Michał decyduje, on rządzi, ja musiałam się tylko dostosować, dałam radę, mamy to złoto.
Plan był taki, żeby wyrobić pozycję do 1500, chcieliśmy my prowadzić, niestety Francuzi bardzo mocno zaatakowali, wiedzieliśmy, że trzeba trzymać ich bardzo blisko i do ostatniej 500 wydłużyć finisz i zaatakować, tak zrobiliśmy, udało się.
Zwycięstwo przed własną publicznością tu w Poznaniu smakuje podwójnie?
Tak, zdecydowanie tak, zawsze mówią, że w Polsce najlepsi kibice i my z tym też zgadzamy się jak najbardziej. Mogliśmy dać tyle emocji, radości, że mogliśmy tutaj w Polsce, na Malcie, w Poznaniu zdobyć medal złoty.
Tym bardziej, że to jest nasze pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. W zasadzie złoty medal na tak dużej imprezie. Mam nadzieję, że już tą pasę utrzymamy i będziemy to ciągnąć. No na pewno nie damy się tak łatwo teraz rzucić z tego podium i będziemy tego bronić. Mistrzostwa Europy w najbliższym czasie, później Mistrzostwa Świata, więc dwie duże imprezy jeszcze przed nami i mam nadzieję, że na tej fali się utrzymamy.
Jestem naprawdę dumny z tego złotego medalu naszej wspaniałej dwójki. Super, super wyścig.
Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol.
A wracając do naszej reprezentacji wioślarskiej, dwa medale, no nie powiem, że wykrakałem, bo mówiłem o tym, że jak będą dwa medale, to będę zadowolony. Jestem naprawdę bardzo dumny z podopiecznych trenera Aleksandra Wojciechowskiego, bo to osady trenera Aleksandra Wojciechowskiego zaprezentowały się tutaj znakomicie. Dwójka podwójna, Fabian Barański, Mirosław Zindarski, srebrny medal po bardzo emocjonującej walce. Teraz dekoracja czwórki podwójnej chłopaków, brązowy medal. To jest bardzo dobry prognostyk na resztę sezonu, bo wiem, jak prowadzeni są ci zawodnicy. Wiem, że niespecjalnie przygotowywali się do tego Pucharu Świata i te najważniejsze przygotowania jeszcze przed nimi. A te przygotowania zawsze prowadziły do tych dużych sukcesów na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy czy Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście mamy też pewien niedosyt, bo na pewno każdy w głowie ma srebrny medal czwórki podwójnej kobiet. Tutaj pierwsze miejsce w finale B. Trzeba to wszystko przeanalizować. Przede wszystkim trener, bo nie tego pewnie on oczekiwał, dziewczyny oczekiwały, no i my jako kibice. Czwórka podwójna jest w przebudowie, bo się dość mocno zmienił skład, ale wydaje mi się, że trener Kuba Urban po tych dwóch pucharach świata powinien wyciągnąć wnioski, wybrać te cztery, bo ma przetestowane wszystkie dziewczyny, wybrać te cztery i już tym ustabilizowanym, wybranym składem szykować się do Pucharu Świata w Lucernie, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, które będą we wrześniu.
Prezes Korol wspominał, że jest w miarę usatysfakcjonowany, no to gdyby się dowiedział, że jeszcze ósemka zdobyła dzisiaj brązowy medal, tym bardziej byłby usatysfakcjonowany, a my możemy się cieszyć, bo sześciu z tych ośmiu zawodników to nasi, z Poznani. Także z trzema medalami reprezentacja kończy zmagania na poznańskiej Malcie.
19,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie o wielkiej imprezie wioślarskiej na poznańskiej Malcie. Mówiliśmy przed chwilą, no to teraz będzie o wielkiej imprezie jeździeckiej. Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody na poznańskiej Woli, Forfule 2022 i relacja Grzegorza Hałasika o najważniejszych konkursach.
Piękny to był memoriał Macieja Frankiewicza podczas Forfule na Poznańskiej Woli w sobotnie popołudnie. Piękny dla Arkadiusza Fimela spod poznańskich Komornik, bo nie dość, że wygrana, to jeszcze wygrana w naprawdę dobrym stylu.
No dla mnie zdecydowanie piękna, tak jak pan mówi, piękne zawody. Wyjątkowa chwila, zwycięstwo z mistrzem Jarkiem, który jechał przede mną, więc też pokazał mi trasę. Widziałem, że nie pojechał na pełen full, więc wiedziałem, że jest to do zrobienia. Długo czekałem na to zwycięstwo pierwsze w Londynie, ale przyszło, jak to się mówi, ciężka praca popłaca i no fantastyczny dzień dla mnie.
I to pierwsze międzynarodowe zwycięstwo?
Międzynarodowe mowy nie, ale te klasy rankingowej na pewno pierwsze.
Mistrzostwa Wielkopolski to nie ta sama klasa, ale dwa tygodnie temu w Racocie, zdobywając wicemistrzostwo regionu, też pan Jarosława Skrzyczyńskiego pokonał.
Dokładnie tak, tak nawet przed rozgrywką mówiłem tutaj wartobliwie, że pokonałem Jarka na mistrzostwach, to trzeba go pokonać tutaj. Na szczęście się to udało. No oczywiście mistrzostwa to nie ta ranga, ale konkurencja, było towarzystwo, było grube, był Jarek, byli wszyscy, był Kiecoń, więc mniejsze przeszkody, ale rywalizacja na pewno nie była łatwiejsza.
Natomiast tutaj w Poznaniu na Forfule, no to zawody już najwyższej rangi, to też dla pana nie jest jeszcze taki chleb powszedni.
Już kilka razy miałem przyjemność jeżdżenia, miałem takie konkursy, jeździłem, ale dokładnie tak jak pan mówi, dopiero łapię w tym doświadczenie i myślę, że będzie coraz lepiej. Najbliższe plany, z tym koniem za dwa tygodnie na Baborówko, później zobaczymy, nowe mistrzostwa.
Elastika to wiodący koń.
Dokładnie, ona w zeszłym roku zaczęła chodzić konkursy Grand Prix rangi ogólnopolskiej, co nie ma w ogóle porównania do takich konkursów. Na początku tego roku zacząłem jeździć konkursy do Longina, tak zwanego, i to był chyba bodajże piąty konkurs i od razu zero. No i zwycięstwo, rewelacja.
Memoriał Macieja Frankiewicza podczas zawodów Forfule na Poznańskiej Woli, konkurs średniej rundy zaliczany do światowego rankingu. Drugie miejsce Jarosława Skrzyczyńskiego na Quickstepie. Jechał pan jako przedostatni w drugim nawrocie. Arkadiusz Fimel jechał jako ostatni. Postawił go pan pod ścianą, wygrał tę wojnę nerwów, tak można powiedzieć.
Może nie pod ścianą, tylko obserwowałem cały konkurs, jak on się toczył w drugim nawrocie i było bardzo mało zerowych. Wszyscy mieli praktycznie zrzutki. Ten przede mną, co jechał, to przejechał na zero. I tak stwierdziłem, że nie będę szarżował za mocno i wyprzedziłem Holendra, ale i czekałem na rozwój wydarzeń. Nie? No, Arek postawił wszystko na inną kartę i wygrał.
A mimo wszystko dwa bezbłędne przejazdy też jest powód do satysfakcji.
Tak, to jest młody koń. To w ogóle w Polsce nie ma trawiastego parkuru, także to jest dość utrudnienie dla koni duże. Nic więcej nie mogę od niego chcieć. On zrobił swoją robotę. To tylko ja mogę mieć do siebie jakieś pretensje, ale nie mam, bo wszystko wyszło tak, jak się należy.
Za nami trzy dni rywalizacji. Było też zwycięstwo w niższym konkursie nad swoją podopieczną.
Tak, ona jechała przede mną dzisiaj i jechała bardzo szybko, bo objęła prowadzenie i potem ja na drugim koniu i tam o parę setnych jeszcze, że tak powiem, wyprzedziłem ją trochę też. A to taka zabawa po prostu.
Niedziela na Forfule to przede wszystkim konkurs Grand Prix miasta Poznania. Zwyciężył Włoch Emanuel Gaudiano na koniu Kalu, a na czwartym bardzo dobrym miejscu Marek Lewicki na Lapecji. Dwa bezbłędne przejazdy. Decydowało 1,5 sekundy. Naprawdę niewiele.
No właśnie, ta rozgrywka była szybka. Ja też jechałem pierwszy tą rozgrywkę, też zaryzykowałem. Na tym koniu pojechałem na 6 kroków galopu konia do drugiej przeszkody i tam mnie bardzo wyniosła. Ona na zewnątrz, ona się słabo kręci w tą lewą stronę i tam myślę, że straciłem te 1,5 sekundy, jak nie dwie.
Czterogwiazdkowe zawody mają to do siebie, że parkur nie może być łatwy. 160 cm wysokość przeszkód.
Tak, ale myślę, że z tego też, że jechałem bodajże drugi w konkursie podstawowym, sobie miałem jakieś postanowienia, kiedy chodziłem ten parkur. Jechało mi się wbrew tej wysokości bardzo tak lajtowo, że tak powiem. Były pewne skoki, fajnie się prowadziła ta klacz. Dobry konkurs.
Dla Marka Lewickiego generalnie dobre 4 dni w Poznaniu.
Tak, to już się bardzo dobrze zaczęło od pierwszego dnia. Tam byłem w konkursie zaliczanym właśnie do rankingu. Drugi na Lapecji. Wczoraj byłem drugi na Kornecie w 140. I Tulonowi tam też był szybki, przytrafiał się niestety błąd na pierwszej przeszkodzie. Wczoraj też w konkursie zaliczanym do światowego rankingu. Dzisiaj wygrałem na Kornet Sunshine. No i Lapecji świetny wynik w Grand Prix. Także tak, jestem bardzo szczęśliwy.
Wspaniałe dzieckie emocje na Poznańskiej Woli, a coraz bliżej także wielkich piłkarskich emocji, nie tylko na Wołgarskiej, ale także w Grodzisku Wielkopolskim zaczyna się ruch na futbolowych stadionach. Między innymi pierwszy sparing za Kolejorzem. Wczoraj Lech zagrał z łódzkim Widzewem, a ten mecz oglądał Wojtek Bernat. O tym opowiemy za 3 minuty.
W pierwszym sparingu w okresie przygotowawczym Lech przegrywa przy Bułgarskiej z łódzkim Widzewem 1-2. W wyjściowym składzie Kolejorza m.in. Alan Czerwiński na nietypowej chyba dla siebie pozycji stopera.
Potrzeba chwili, można powiedzieć, wiadomo, że jeszcze dużo chłopaków do nas nie dojechało, gdzieś Bartek jeszcze ma troszeczkę problemy zdrowotne, także dzisiaj takie zestawienie. Jakąś alternatywą jestem na pewno na środku obrony. Można powiedzieć, że za trenera Macieja Skorzy sporo tam czasu przetrenowałem. Staram się czerpać z tego jak najwięcej, można powiedzieć, bo gdzieś później, jeżeli przejdę na prawą obronę z powrotem, to na pewno dużo mi to pomoże. Ja wiem mniej więcej, jakie są założenia ustawienia środkowego obrońcy. Gdzieś tam jestem cały czas jako prawy obrońca, blisko tego środkowego obrońcy, więc wiem, jak się powinien zachowywać. Z tego względu też czułem się po prostu tam normalnie, tak jak w obronie, mi to nie przeszkadzało.
Na tym etapie oczywiście wniosków z wyników żadnych nie wyciągamy. Bardziej to była taka intensywniejsza jednostka treningowa dla was.
Oczywiście, że tak. Wiadomo, było parę ciekawych akcji, parę ciekawych rozwiązań. My jesteśmy też trochę na innym etapie niż widzę. Jutro troszeczkę odpoczynku i jedziemy na obóz w poniedziałek.
Na ile to całe zamieszanie związane z rezygnacją trenera Skorży, jeszcze brakiem ogłoszenia nazwiska nowego szkoleniowca, przynajmniej oficjalnie, wpływa na waszą stronę mentalną w tym okresie przygotowawczym?
No wiadomo, że chcielibyśmy też poznać nazwisko nowego trenera, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej był już z nami, bo wiadomo, że tego czasu jest niewiele, no ale nie mamy na to wpływu i skupiamy się na swojej pracy, mamy trenerów, więc przygotowujemy się z nimi i wykonujemy ich założenia.
Martwi też fakt, że blisko już jest do tego pierwszego meczu ważnego, a całego zespołu wciąż nie ma, reprezentanci przyjadą później. Będzie to też miało na swój sposób wpływ na waszą postawę pewnie na początku.
To znaczy w zeszłym roku było to samo, też była taka sama sytuacja, reprezentacji dojechali trochę później, ale myślę, że to nie będzie miało takiego znaczenia. Jednak bardzo dużo zawodników gdzieś zostało z zeszłego sezonu. Drużyna się zna dobrze, czekamy, aż dojadą do nas chłopaki i na obozie już będą wszyscy i będziemy pracować.
Z pana osobą różne informacje się prasowe przewijały, to możemy zapytać u źródła, jak wygląda sytuacja, chce pan zostać w Lechu?
Nie, no jak najbardziej będę walczył o skład, znam swoje możliwości, wiem, na co mnie stać. Skupiam się tylko i wyłącznie na swojej pracy i na tym, żeby się jak najlepiej pokazywać na treningach, na sparingach.
Strzelec jedynego gola w tym sparingu dla Lecha Poznań, Norbert Pacławski.
Cieszę się z pierwszej bramki, pracowałem na nią bardzo długo, no i nie pozostaje mi nic, tylko walczyć, cały sezon przede mną.
A jak podsumowanie całego tego pierwszego sparingu?
Wyglądało to dobrze, jesteśmy na pewno też zmęczeni przez cały obóz przygotowawczy, graliśmy bardzo ciężki sparing z dobrą drużyną, ale jesteśmy gotowi na więcej, chcemy teraz wygrywać.
Taka teraz sytuacja kadrowa, że wy, młodsi zawodnicy, macie dostawać więcej tych szans.
Jeśli będą szanse, będziemy starali się je wykorzystać, dokładnie. Będę się starał, aby dostać jakich najwięcej, prawda, ale to zależy tak jakby od trenera, ale na pewno też ode mnie, od tego, jak się będę prezentował na boisku i poza nim.
W sobotnim sparingu z Łódzkim Widzewem na boisku zabrakło Bartosza Salomona, bo jeszcze na pełnych obrotach trenować nie może.
Nie można tego nazwać pełnymi obrotami. Biorąc pod uwagę fakty, w jakim sytuacji się znajdujemy, jak blisko jest do ważnych meczy, no chciałbym być z drużyną, ale ta moja rehabilitacja nie przeszła odpowiednio, straciliśmy dużo czasu, myślę, że mogłem być w dużo lepszym punkcie teraz. No i gram z bólami, wchodzę z bólami, nie jestem jeszcze gotowy do gry, ale staram się grać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kontuzja jest poważna i dlatego trzeba było ją skrupulatnie prowadzić, tą rehabilitację, a widocznie tak nie zostało zrobione, no ale to jest taki temat na dłuższą rozmowę.
No ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej Bartek Salomon będzie do dyspozycji już nowego trenera. Przypominam, dziś Lech oficjalnie potwierdził, że tym nowym szkoleniowcem zostanie Holender John van den Brom, który dziś do Poznania przyleciał. Jutro ma poprowadzić pierwszy trening. Jutro także rozpoczyna się 9-dniowy obóz Lecha Poznań w Opalenicy. I już podczas tego obozu 23 kolejorzy zagra z Pogonią Szczecin. 26 zaplanowane jest jedno okienko sparingowe, natomiast tutaj jeszcze trwają ustalania co do ewentualnego rywala. Wiemy, że 28, czyli już w przyszłym tygodniu, kolejorz zagra z Jagiellonią Białystok. To będzie ostatni mecz sparingowy podopiecznych holenderskiego szkoleniowca. No i pierwszy mecz już o stawkę, oficjalny 5 lipca z Karabachem Agdam. Pierwsze spotkanie pierwszej rundy eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów.
Przenosimy się do innej drużyny ze stolicy Wielkopolski występującej na boiskach piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Dokładnie 15 czerwca w rocznicę 110. istnienia klubu rozpoczęli zajęcia przygotowania do nowego sezonu piłkarze poznańskiej Warty. Zatem zajrzyjmy do tego obozu zielonych.
Dokładnie w dniu swoich 110. urodzin piłkarze Warty Poznań wrócili do treningów, rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Rzecznik klubu Piotr Leśniowski.
W tym szczególnym dla Warty Poznań dniu, czyli 110-lecia powstania klubu, zawodnicy mają wyznaczony powrót do treningów. Faktycznie te pierwsze dni to będą poświęcone na takie zajęcia przygotowawcze do tego okresu treningowego. Pierwsze dwa dni to testy, w weekend gra wewnętrzna, potem dzień wolnego i od poniedziałku zespół rusza już pełną parą do przygotowań. Jak wiemy, od wtorku Warta Poznań rozpocznie sezon Ekstraklasy w piątek o godzinie 18 meczem z Rakowem Częstochowa.
No właśnie, do tego meczu jeszcze trochę, natomiast po tym etapie przygotowań na własnych obiektach obóz, nie wyjedziecie specjalnie daleko, ale to też nie jest reguła, żeby wyjeżdżać gdzieś daleko podczas tego letniego okresu, bo i warunki pogodowe są dobre i boiska są dostępne, więc to taki będzie obóz w zasadzie tylko po to, żeby chyba scementować drużynę, prawda?
No, pierwsze dni lipca poświęcimy na obóz przygotowawczy. Korzystamy z tego, że Warta Poznań wynajmuje obiekt w Grudzisku Wielkopolskim, nie tylko na mecze, ale też przez cały rok jesteśmy zarządcą. Myślę, że było po prostu, nie ma co szukać gdzie indziej. Jest to położone blisko, świetne centrum treningowe. Tam Zieloni spędzą swój jedyny okres przygotowawczy, jedyny obóz przygotowawczy w tym okresie i zostaną też rozegrane w Grudzisku 3 sparingi, a 2 w Opalenicy.
Rywale przede wszystkim lokalni, ale to też będzie okazja, żeby podejrzeć, jak przeciwnicy, z którymi Warta w większości będzie grała w przyszłym sezonie, na jakim są etapie przygotowań, jak ich kadra wygląda, jak ich gra wygląda.
Myślę, że tak, natomiast nie zapominajmy o tym, że okres przygotowawczy służy głównie temu, żeby jak najlepiej samemu przygotować ten zespół do sezonu, wybrać tę podstawową jedenastkę. Czasami trzeba zagrać z rywalem teoretycznie słabszym, czasami trzeba zmierzyć się z kimś mocniejszym, żeby sprawdzić, na jakim się jest etapie. Stąd myślę, że taki ciekawy miks, jest jeden rywal z zagranicy. Myślę, że kibice nie będą się nudzili, jeśli będą śledzili mecze sparingowe Warty Poznań.
Intensywny czas na boisku, no ale to też będzie intensywny czas w zaciszu gabinetów, bo nie ukrywajmy, wzmocnienia są potrzebne. Nie będzie Łukasza Trałki, który zakończył karierę, nie będzie kilku piłkarzy, z którymi Warta się rozstała, tudzież którym po prostu pokończyły się wypożyczenia. Kiedy możemy się spodziewać takich pierwszych ruchów transferowych, pierwszych działań Warty właśnie, jeśli chodzi o te transfery przychodzące?
No główne przesłanie, jakie chcieliśmy przekazać, to zostało wypowiedziane ustami Piotra Barłoga, pełnomocnika zarządu klubu do spraw sportu. Opublikowaliśmy taki materiał w klubowej telewizji. Te główne przesłania to przede wszystkim cierpliwość. Wiadomo, nie jesteśmy w tej lidze potentatem, musimy oglądać każdy grosz i w związku z tym czekać na odpowiedni strzał w odpowiednim momencie. Niektórzy piłkarze, którzy są dzisiaj dostępni, będą też dostępni za kilka tygodni, ale wtedy będziemy już rozmawiali o niższych kwotach kontraktowych. Także cierpliwość przede wszystkim. Mamy świadomość, że ta kadra jest do solidnego przebudowania, gdyż odeszło łącznie bodajże 8 zawodników, takich, którym kończyły się kontrakty i którym kończyły się wypożyczenia. Wiemy, że trzeba się wzmocnić, prace nad tymi transferami trwają, ale apelujemy o cierpliwość.
Ale z takich rzeczy, które myślę mogą już teraz ucieszyć kibiców, to fakt, że kontrakt przedłużył Jakub Kiełb. Lewa noga w Ekstraklasie zawsze na wagę złota, a Kuba tą lewą nogą dysponuje.
Tak, ale też przede wszystkim nie tylko poziom sportowy, ale też świetny człowiek w szatni. Jeden z tych zawodników, którzy przeszli ten długi szlak Warty Poznań z niższych lig do Ekstraklasy. Że dobry duch zespołu, ale też piłkarz, który w tej Ekstraklasie daje radę i bardzo się cieszymy też z takiego punktu widzenia kibicowskiego, bo wiemy, że Kuba jest jednym z symboli tej obecnej Warty Poznań.
Lewa noga w Ekstraklasie na miarę złota, dlatego Jakub Kiełb zostaje na jeszcze jeden rok w poznańskiej Warcie. Warcie, która na razie przygotowuje się na własnych obiektach przy drodze dębińskiej, natomiast pierwszy sparing Zieloni mają zaplanowany 25 czerwca. W Opalenicy zawodnicy Dawida Szulczka zagrają wówczas z Jagiellonią Białystok. 1 lipca rozpocznie się ten obóz w Grodzisku Wielkopolskim, o którym rozmawialiśmy w rozmowie z Piotrem Leśniowskim. 2 lipca sparing z Miedzią Legnica, później 5 z duńskim Olborgiem, 6 z Chojniczanką Chojnice. No i na zakończenie tego okresu przygotowawczego 9 lipca mecz z Górnikiem Zabrze. Ja przypomnę, 15 Warta zainauguruje nowy sezon Ekstraklasy wyjazdowym spotkaniem z wicemistrzem Polski, z Rakowem Częstochowa.
Ale wcześniej Lech Poznań, o czym już mówiliśmy, 5 lipca mecz z Karabachem Agdam na stadionie przy ulicy Bułgarskiej i w transmisji na antenie Polskiego Radia Poznań. To będzie wtorek, 5 dzień lipca, godzina 20. Potem mecz o Superpuchar 9 lipca o 20.10 na Bułgarskiej. Spotkanie z Rakowem Częstochowa, też transmisja na antenie Radia Poznań, ale ten cały plan transmisyjny będziemy Państwu na bieżąco bliżej tego futbolowego sezonu przedstawiać. A o piłce nożnej sporo jeszcze będzie w minimagazynie piłkarskim Wielkopolskiego Lo około 19.30. Między innymi odwiedzimy środę wielkopolską. Będziemy na ostatnim meczu piłkarzy Polonii z rezerwami Pogoni Szczecin. No bo taka, nie wiem, czy mała, czy trochę większa rewolucja jednak w klubie ze środy wielkopolskiej nastąpiła. Ale o tym wszystkim około 19.30. Teraz przez 2,5 minuty muzyczny oddech i zajmiemy się sportem żużlowym.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Żużlowy weekend w PGE Ekstralidze rozpoczął się już w piątek od niestety kolejnej porażki w tym sezonie żużlowców Arget Malesy z Ostrowa Wielkopolskiego, która na wyjeździe uległa Motorowi Lublin, liderowi tabeli, jakby nie było, 39-51. W drugim piątkowym spotkaniu tej kolejki PGE Ekstraligi GKM Grudziądz pokonał Włókniarza Częstochowa 48-42. Na dziś zaplanowane są dwa mecze. Kończy się powoli spotkanie w Gorzowie. Tam po 14 wyścigach Stal prowadzi ze Spartą Wrocław 44-34. Natomiast o 19.15 Apator Torun na Moto Arenie pojedzie z Fogo Unią Leszno. W E-Winner pierwszej lidze spotkania rozpoczęły się już wczoraj, gdzie Faluba z Zielona Góra Wysoko wygrał z Orłem Łódź 57-33. Polonia Bydgoszcz pokonała Celfast Wielki Krosno 46-44. Natomiast Wybrzeże Gdańsk ograło Landshut Devils 48-42. Z naszego wielkopolskiego punktu widzenia to najważniejsze wydarzenie w pierwszej lidze. Odbędzie się jutro w Gnieźnie. Miejscowa Forti Start o godzinie 18 rozpocznie swój mecz z Rowem Rybnik. Natomiast w drugiej lidze żużlowej trwa jeszcze mecz Unii Tarnów ze Stalą Rzeszów. Na razie Tarnowianie prowadzą 43-35. Natomiast wczoraj derby regionu na Golęcinie. PSZ rywalizował z Metaliką Recycling kolejarzem Rawicz.
Szanowni Państwo, tylko jeden wynik w tym biegu może uratować jeden punkt dla Poznania. A więc musimy zrobić wszystko jako piąty zawodnik, aby ten punkt został w Poznaniu, szanowni Państwo. Numer 12, kas czerwony, Kevin Pfeiffer. Numer 2, kas żółty, Real Douglas. W kasku niebieskim, Jonas Seifert-Sark. I w kasku białym, Josh Wicke.
Spotkanie przeżywają nie tylko trenerzy, nie tylko żużlowcy, nie tylko kibice, ale także prezesi. Jednym z prezesów PSZ Poznań, pan Jakub Kozaczyk. Panie prezesie, no tym razem derby dla drużyny gości z Rawicza i to wyraźnie 53-37 wygrana Niedźwiadków z Rawicza. Trochę niespodziewanie, bo i bonus powędrował do gości.
No niestety, drużyna kolejarza była dzisiaj lepsza. Gratuluję drużynie kolejarza tego zwycięstwa. U nas w zespole zabrakło szybkości, widać, że te silniki nie jadą. Zrobimy z tym porządek, zostaną wyciągnięte oczywiście konsekwencje. Skład do Opola będzie zmieniony i tutaj nikt nie powinien mieć żalu, bo to już pomału woła o pomstę do nieba, żeby zawodnicy mieli wypłatę dzień po meczu, dostawali wszystko jak się należy, a za przeproszeniem jechali jak nie będę już się wyrażał jak kto.
Się tylko w tym meczu był remis po drugim wyścigu 9-9, a tak cały czas kontrola drużyny z Rawicza. No, mało takich było liderów, którzy pociągnęliby drużynę Skorpionów do walki nawet o ten uratowanie bonusa.
No na pewno zabrakło Francisa Gusca, naszego najlepszego zawodnika, który musiał brać udział w zawodach kadry Łotwy Under 23. Niestety są to zawody ważniejsze i FIM nie wyraził zgody na występ Francisa w dzisiejszym spotkaniu. Na pewno ten zawodnik zrobiłby punkty i na pewno byłoby lepiej, ale tak jak powiedziałem, nie patrzmy, żeby junior nam tutaj robił punkty, bo mamy lidera Kacpra Gomulskiego, który powinien jechać dwucyfrówki, a zawodnik robi tylko punkt na Kacprze Głosoku.
Powiedzcie się krótko, żeby trochę atmosferę sobie poprawić i nastroje. I tak wszystko będzie zależeć od play-offu. Tyle, że trzeba spokojnie do tego play-offu awansować. Zgadza się?
Tak, trzeba awansować do play-offu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tam wejść. I trzymajcie za nas kciuki i się nie odwracajcie.
Kolejarz Rawicz wywozi z Poznania 3 punkty.
Okazało się, że żużlowe derby w drugiej lidze dość jednostronne, absolutnie pod dyktando kolejarza z Rawicza, który wygrał 53-37. Właściwie wyglądaliście, pytanie do Adama Skórnickiego, jakbyście jeździli u siebie od początku spasowani do tego toru niesamowicie. To prawda, czy miałem tylko takie wrażenie?
Ja zawsze lubiłem wygrywać w Poznaniu. No a teraz po prostu nasza drużyna z meczu na mecz jest coraz silniejsza. To jest nasze trzecie wyjazdowe zwycięstwo z rzędu, więc po tym początkowym takim niepewnym wejściu w sezon zaczynamy niektóre rzeczy układać. Pracujemy nad zawodnikami, którzy też w pewnych momentach gdzieś tam słabszą formę złapali. I jak widać po Damianie Drożdżu, no dzisiaj w jednym wyścigu troszeczkę pogubił się, ale myślę, że te trzy wyścigi, które odjechał, które walczył, to był widoczny na torze i dlatego cieszę się z równej postawy wszystkich zawodników. Również Kacper Kłosio, który w zeszłym roku startował w barwach Poznania, no dzisiaj dla nas zdobył w debiucie w rawickiej drużynie swój pierwszy ligowy punkt, więc na pewno jesteśmy szczęśliwi.
Ale tak patrzymy też na tych liderów, bo wystarczy sobie w te rubryczki w program popatrzeć. 4 jeźdźców z 11 punktami, już tam nie licząc bonusów. No to świadczy o sile, o kolektywie po prostu.
Tak, ale kiedy ma się wyrównanych zawodników 4, tak, i można między 3 wybierać, kto pojedzie w 14, a kto w 15, jest to na pewno duże ułatwienie dla trenera, przez to jestem dzisiaj spocony, ale nie musiałem się przemęczać.
Czujecie takie pewne ciśnienie, żeby awansować najpierw do play-off, a później powalczyć tak naprawdę o pierwszą ligę?
Tak, oczywiście sami to ciśnienie sobie stwarzamy. No, nie chcielibyśmy skończyć sezonu przedwcześnie, bo każdy mecz dla zawodnika to jest lepsza zima, więc im więcej ich będą mieli, tym w lepszych humorach będą kończyć sezon i bardziej będą chcieli przedłużyć z nami kontrakt. Oczywiście naszym celem też jest jak najwyższe miejsce, ale przede wszystkim koncentrujemy się na szkoleniu młodzieży, na działaniu naszej akademii i na tym, żeby pozyskiwać właśnie nastolatków do jazdy na speedwayu.
Kwadrans pozostaje do godziny 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Przerwa w wielkim finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Barcelona prowadzi z Vive Kielce, ale tylko jedną bramką, 14-13. A przecież podopieczni Talanta Dujszebajewa udowadniali już nieraz, że z takimi wynikami potrafią sobie poradzić. Jeśli chodzi o rugby, to bardzo ciekawy mecz czeka nas już niedługo. To będzie baraż o Ekstraligę. Wszystko dlatego, że Poznania zajęło ostatnie miejsce w poprzednim sezonie Ekstraligi, dlatego zmuszona jest grać w tym baraż. Jej rywalem będzie Sparta Jarocin. Drużyna z Jarocina w wielkim finale pierwszej ligi rywalizowała z Rugby Białystok. No i tutaj naprawdę ciekawa sytuacja. W regulaminowym czasie gry był remis 15-15 i o wszystkim decydował, uwaga, rzut monetą. No i to szczęście sprzyjało lepszym. Tak sobie to tłumaczymy, dlatego też drużyna z Jarocina rywalizować będzie w Poznaniu na boisku Przysłowiańskiej z Poznanią w meczu o miejsce w przyszłym sezonie w Ekstralidze Rugbystów.
Ostatnia kolejka rundy zasadniczej w Superlidze hokeistów na trawie. My wybraliśmy dla Państwa takie klasyczne poznańskie derby: Grunwald kontra AZS Politechnika, czyli Dam Pocztowiec.
W ostatnim meczu sezonu zasadniczego Grunwald Poznań pewnie ograł poznańską Politechnikę 6-0. Trener wojskowych Paweł Brodkowski. Wynik wskazuje na to, że lekko, łatwo i przyjemnie, natomiast z przebiegu gry wyglądało to tak, że dopiero skuteczność w ostatniej kwarcie wam wróciła.
No tak jak pan mówi, no, brakuje tej skuteczności, mamy dużo stałych fragmentów w gry, chociaż i Politechnika też miała swoje okazje, no ale wygraliśmy i to się liczy, tak? 6 bramek, później chłopacy się otworzyli, trochę luzu nabrali i zaczęło to się dobrze dziać na naszą korzyść.
No właśnie, ale są pewnie też elementy, które trzeba będzie poprawić przed finałem.
Tak, tydzień nam został do finału, no bardzo mocno musimy się skupić na stałych fragmentach gry, krótkich rogach i zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu wyglądać.
Jan Hołostyniuk, AZS Politechnika Poznańska. Znaczy zdecydowanie do trzeciej kwarty graliśmy dobrze, co prawda oczekiwań naszych nie spełniliśmy, bo no, przegraliśmy, czwarta kwarta to już widać, że podmęczenie, pogoda nie dopisała, jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o temperaturę, więc czwarta kwarta nas tutaj załamała.
Inna sprawa, że też mieliście swoje okazje, tutaj skuteczność mocno szwankowała, prawda? Bo dużo stałych fragmentów, z których można było chociaż honorową bramkę tutaj zdobyć.
Tak, bramkarz też Grunwaldowi pomógł, więc nie było łatwo strzelić bramki.
6 miejsce na koniec sezonu, jak oceniasz ten wynik?
No, najważniejsze, że się utrzymaliśmy, czyli taki nasz cel minimum spełniony. Szkoda, że się nie udało powalczyć o medale, może w przyszłym sezonie.
Zawodnik Grunwaldu Szymon Hutek 6-0 w tym ostatnim meczu sezonu zasadniczego, natomiast tutaj chyba pierwsze planową rolę to absolutnie pogoda odgrywała, bo mam wrażenie, że na tej patelni ciężko było gdzieś wskoczyć na taki maksymalny pułap fizyczny.
Dokładnie tak, no, pogoda nie sprzyja graniu, no, ale no, nikt nie wybiera pogody, musimy grać przy takich warunkach. Częstsze zmiany, duże picie wody, tylko to pomagało.
No dobra, a jak w takim razie ocenić waszą grę w tych ciężkich warunkach?
Trzeba chcieć więcej do ciebie, no finały się zbliżają, tak więc musimy wyciągnąć wszystko co najlepsze na finały i podnieść złoty medal. Większość meczy kończymy w czwartej kwarcie, po prostu przeciwnik ma mniej sił niż my, no i wychodzi przygotowanie do sezonu i tak się kończy, tak się kończą spotkania w większości.
Jaką taktykę zastosować na ten finałowy dwumecz z Pomorzaninem?
Taką, żeby wygrać. Te mecze to jest inna historia. Są dwa mecze finałowe, tutaj nikt nie odpuści, każdy będzie walczył do ostatniej minuty, każdy odda serce. po to, żeby zwyciężyć i zostać mistrzem Polski. My chcemy zdobyć mistrza Polski kolejny raz z rzędu, tak więc będziemy zmotywowani do walki mistrzostwa.
Jest jakaś chęć rewanżu za ostatnią porażkę z Pomorzaninem? To pewnie będzie taka sportowa złość, żeby się zrewanżować.
Na pewno chłopacy chcą pokazać, że są lepszą drużyną i będziemy wszystko robić, żeby to pokazać w przyszłym tygodniu.
To będzie atut, własne boisko?
Na pewno. Atut własnego boiska, chyba najlepszego boiska w Polsce, gdzie piłka naprawdę chodzi fajnie po murawie, gdzie naprawdę tu wyjdzie naprawdę drużyna lepsza, a nie z przypadków.
To będą emocje finału. Finał Grunwald kontra Pomorzanin Toruń. W meczu o trzecie miejsce zmierzą się AZS WF Poznań i Warta Poznań. W takich dwóch meczach to będzie rywalizacja już o medale, ale uzupełniając i przypominając, wczoraj Grunwald wygrał z Politechniką Poznańską, co słyszeliśmy, 6-0. Pomorzanin Toruń zwyciężył LKS Gąsaba, który opuszcza Superligę, 4-0. A w bardzo ważnym meczu dla ostatecznego układu tabeli Stella Gniezno przegrała z Wartą Poznań, ale dopiero po karnych zagrywkach 2-3. W regulaminowym czasie był remis 3-3. Wielki finał Grunwald kontra Pomorzanin. Mecz o trzecie miejsce, dwumecz AZS WF kontra Warta Poznań.
Metro, zmieniamy dyscyplinę i pomówimy przez kilka minut o tenisie. Przypominam, że dzisiaj Hubert Hurkacz zagrał popisowy mecz, zdecydowanie pokonał lidera światowego rankingu Rosjanina Daniła Miedwiediewa 6-1, 6-4 i wygrał tenisowy turniej ATP na trawiastych kortach w Halle. Dobra informacja także z Eastbourne. Tam Magda Linety z poznańskiego AZS-u pokonała Dankę Kowinić z Czarnogóry 7-6 i 6-1, awansowała do drugiej rundy tego turnieju. A skoro o AZS-ie mowa, to w tym tygodniu na kortach AZS-u bardzo ciekawy turniej tenisowy.
Na kortach z Radiem Poznań.
Jeszcze miejsce, bo po przepieniu mojego serca, drugi złoty medal to była Ania Herter z AZS-u.
Młodzieżowa mistrzyni Polski w tenisie do lat 23 Anna Herter, poznański AZS, zwycięstwo z Julią Oczachowską 6-0 i 6-0 w finałach. Takie wyniki nie zdarzają się często. Jak to się stało?
Bardzo ważny był początek pierwszego i drugiego seta. Tak naprawdę weszłam na bardzo wysokie tempo od początku. Tak jak właśnie mówiłam, w pierwszym i w drugim secie, więc za bardzo nie pozwoliłam jej wejść w grę. Czułam, że gram bardzo dobrze i więc nie pozwoliłam tak naprawdę jej wrócić w żadnym momencie i to był mój cel i się udało.
Cały turniej był właśnie taki w twoim wykonaniu?
Tak, większość meczów było łatwiejsza, za dużo powiedziane, może wynikowo. Miałam jeden mecz trzeci set, ale tak naprawdę wszystko po mojej myśli poszło.
Po żartem, po serio zapytam, mogłaby wiekowo zagrać w tym turnieju, Iga Świątek wygrałaby te mistrzostwa z Anią Hertel, czy nie?
Takie podchwytliwe to pytanie. Myślę,
dlaczego?
Myślę, że tak, ale na pewno bym walczyła i dała z siebie wszystko i kto wie.
Najbliższe tenisowe plany, marzenia?
No ja obecnie studiuję na Uniwersytecie w Georgii, więc dokończam studia. W wakacje i w zimę staram się jakby grać ITF-y i sobie robić pozycje. No ale jak skończę studia, to oczywiście plan jest grać profesjonalnie i się piąć wysoko.
My przechodzimy do facetów. Muszę powiedzieć, że męski turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Świetny finał, w ogóle świetny cały turniej, także gratuluję. No i pierwsze miejsce, Juliusz Pienkiewicz. Brawo!
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23. Turniejowa jedynka. Juliusz Pienkiewicz, wrocławski tenisista najlepszy. W finale z Michałem Mikułą zwycięstwo 6-2 i 6-2. No wynik oznacza, że szybko sobie poradziłeś.
Udało mi się w całym turnieju wygrać bez straty seta. Do każdego meczu starałem się podchodzić z maksymalną koncentracją. Wiedziałem, że to jest moja szansa. Jestem 23-latkiem, więc to są moje ostatnie Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i chciałem zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby każdy mecz zagrać na 100% i z nim zwyciężyć. Oczywiście nie zakładałem tego przez turniejem, że uda się wygrać bez straty seta, ale to jest akurat rzecz, którą chętnie przyjmę i nie narzekam z tego powodu.
To już jest takie doświadczenie, że to bycie turniejową jedynką, niezależnie w jakim turnieju, także w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski, nie powoduje u ciebie jakiejś nadmiernej presji?
Starałem się nie myśleć o tym, że jestem rozstawiony i że jestem teoretycznie w każdym meczu faworytem. Po prostu robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby zagrać jak najlepiej i na tym się koncentrowałem. Z Michałem grałem dwa razy podczas mojej kariery i za każdym razem przegrywałem, więc wcale nie czułem się takim super faworytem w tym finałowym starciu, no ale udało się.
Bardzo dobry sportowy poziom młodzieżowych mistrzostw Polski do lat 23 w tenisie ziemnym na kortach AZS-u Poznań przy ulicy Noskowskiego. No a teraz zajmiemy się przez chwilę tenisem stołowym, bo też mamy sukces, a właściwie duży sukces klubu z Małego Dąbcza Wsi z Podleszna. Tamtejsza drużyna Wametu, kobieca drużyna, awansowała do pierwszej ligi tenisa stołowego. O tym historycznym dla klubu i nie tylko wydarzeniu nasz reporter Jacek Marciniak rozmawiał z trenerem Wametu Dąbcze, panem Mateuszem Przybyłem.
Na pewno awans do pierwszej ligi kobiet to jest nasz największy sukces. Ogólnie ten sezon był bardzo udany dla nas, taki rekordowy pod względem osiągnięć, więc wszyscy jesteśmy zadowoleni.
Spodziewał się pan takiego sukcesu dziewcząt?
No nie ukrywam, że gdy zgłaszaliśmy się do rozgrywek kobiecych, no to naszym celem był ten awans. Ta drużyna była też tak zbudowana, żeby bezproblemowo, bo myślę, że te nasze zwycięstwa w tych rozgrywkach były cały czas dosyć pewne, awansować do tej pierwszej ligi.
Kiedy powstała żeńska drużyna?
To jest pierwszy sezon tej drużyny. Tak naprawdę rozgrywki kobiece mają mniej klas rozgrywkowych. Inaczej jest to w przypadku mężczyzn, gdzie ta liga jest bardziej rozbudowana. Też myślę, że łatwiej się troszkę przebić do tej rozgrywek centralnych. Nam się to udało i z tego się cieszymy.
To są podopieczne klubu, wychowane w klubie?
Nie do końca. Tutaj mamy zawodniczki z Wrocławia, ale mamy też tutaj nasze zawodniczki. Też swoje pierwsze punkty zdobyła w rozgrywkach drugiej ligi wychowanka naszej akademii Magdalena Borowczyk. W ostatnim czasie dołączyła też do naszej drużyny Katia Durczenko. Jest to 13-latka z Ukrainy, która mieszka od wybuchu wojny w Lesznie. Trenuje z nami już tutaj 4 miesiące, więc myślę, że też będzie w przyszłym sezonie grała w drużynie kobiet. Na pewno sukces duży. Musimy się teraz przygotować organizacyjnie, bo jest to duże wyzwanie dla nas, jak tutaj będziemy najmniejszym ośrodkiem w pierwszej lidze kobiet. Jeszcze nie wiemy, w której grupie zagramy, w północnej czy w południowej. Wolelibyśmy grać w północnej. Będą dalekie wyjazdy, cięższe mecze. Też nie ukrywam, że się wzmocnimy jedną zawodniczką. Chcemy, żeby ta nasza przygoda trwała jak najdłużej z tymi rozgrywkami, nie tylko jeden sezon.
Jakie plany? Awans dalej?
O, może nie wybiegajmy tak w przyszłość za bardzo. Na razie myślę, że będziemy chcieli zająć miejsce w czołowej piątce tych rozgrywek. Na pewno będzie nas stać, żeby to zrealizować. Dziewczyny naprawdę grają na wysokim poziomie. Natalia Michorczyk, nasza liderka, która przyszła do nas z pierwszej ligi, nie przegrała żadnego pojedynku w rozgrywkach pucharowych ani ligowych. Jedynej porażki doznała na Mistrzostwach Polski Seniorek w drugiej rundzie. Pozostałe zawodniczki też prezentują bardzo wysoki poziom i myślę, że tutaj jedno wzmocnienie, które nastąpi, jeszcze sprawi, że ta nasza drużyna będzie silniejsza.
Pan wspomniał o akademii. Tam również dziewczęta trenują?
Tak, od tego sezonu nasza akademia jest troszkę bardziej rozbudowana. Szkolimy w dwóch miejscach, w Dąbczu i w Rojęczynie. Są to miejscowości leżące w gminie Rydzyna. Zdecydowanie ośrodek w Rojęczynie zdominowały w ogóle dziewczyny. W Dąbczu też mamy tutaj kilka dziewczyn i myślę, że te dziewczyny też widzą, że jest dla nich przyszłość i mogą gdzieś za rok, dwa, trzy zagrać w pierwszej lidze.
I trzymamy kciuki, żeby tak właśnie nastąpiło. Zbliża się godzina 19. Po godzinie 19 ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie będzie spotkanie z mistrzami, między innymi mistrzem świata w Muay Thai, będzie także z medalistą Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. No i oczywiście nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole i nie tylko. Warto być z nami aż do godziny 20.